Z wykładu będzie film. Żartowałem oczywiście, bo to jest koniec filmu, prawda? Poznaliście?
Zdjęcia.
Wyświetlam te napisy w pewnym celu. Otóż zazwyczaj napisy mnie wkurzają. Nie wiem jak was. Jak jesteś w kinie i są napisy, to co ludzie robią? Wychodzą. Oczywiście znaleźli na to pewną sztuczkę, dają jeszcze jedną scenę po napisach, więc niektórzy zostają w kinie, ale zazwyczaj 99% ludzi wychodzi. To powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że twórcy filmów no, aż tyle miejsca poświęcają na to, żeby wymienić każdego, kto miał udział przy produkcji tego filmu. Skoro widownia tego nie chce, skoro widzowie nawet tego nie lubią, wychodzą, to po co to wyświetlać, jak myślicie? Skoro nie jest to ważne dla widzów, to dla kogo to jest ważne?
Muzyka.
Tak, dla każdego, kto ten film tworzył.
Dystrybucja na terenie Polski.
Także dla samych twórców, tak? Głównie odpowiedzialnych za to, co, za to dzieło, które powstało. To jest bardzo istotne. Umieścić tam w tych napisach każdego, kto miał jakikolwiek udział w produkcji. Lista płac. To jest inny temat. Na okładkach naszych zeszytów mamy taki tłum ludzi, nieokreślony tłum. I mogłoby się wydawać, że taki człowiek jest w pewnym sensie bez znaczenia dla innych. Kiedy oglądamy film i lecą te napisy, zazwyczaj nie przywiązujemy do tego żadnej uwagi, nie zwracamy uwagi. A jednak komuś bardzo zależy, żeby te nazwiska się pojawiły. Weźmy jakiegoś ulubionego aktora. Jaki jest wasz ulubiony aktor? Orlando Bloom, dobrze. Ktoś jeszcze? Tom Hanks, Denzel Washington, właśnie. I wyobraźmy sobie, że ktoś taki jak Denzel mówi, zrobię film. I nie potrzebuję nikogo do tego. Nikogo. Jestem taką gwiazdą, że poradzę sobie sam ze wszystkim. I w napisach końcowych będzie tylko jedno imię i nazwisko. I oczywiście jest to absurdalne, ale często człowiek tak postrzega swoją rolę. Myśli, że jest tak wyjątkowy, że nie potrzebuje nikogo. Na tym wyjeździe mówimy o bohaterach drugoplanowych w całej historii zbawienia. Więc świat jest wielką sceną, na której rozgrywa się ta historia. I nie jest to historia jednego aktora, nie ma jednego bohatera, ale są tłumy, jest ich wielu. I w każdym pokoleniu Bóg powołuje ludzi, używa, żeby coś w tym świecie zmienić. Więc ja chciałbym zacząć ten wykład od takiego pytania, może już zapalimy światło. Czy będziesz w napisach końcowych? Wyobraźmy sobie, że za 20 lat ktoś spróbuje podsumować naszą działalność COEK-u w kilku miastach i wymieni tam wszystkich, którzy mieli jakikolwiek udział w tej, nazwijmy to brzydko, produkcji. Czy będziesz w tych napisach? A może byłeś tylko widzem? Kiedyś moja żona stworzyła taki rysunek, jakbym mógł prosić go wyświetlić. Dobry fotel kinowy. Kiedy ludzie trafiają do wspólnoty, na początku są widzami. Jest na co popatrzeć, czego posłuchać. Jest też jakiś rodzaj komfortu, który odczuwamy też w dobrym kinie. Ale to jest prawo młodych w wierze, być widzami. Z czasem oni według tego, co Bóg zaplanował, powinni z tego fotela wstać i zaangażować się w to, co dzisiaj nazywam produkcją. Więc wyobraźmy sobie rok 2030, powiedzmy. Ktoś podsumuje naszą działalność, to, co zrobiliśmy, to, co udało się zrobić. W jaki sposób to zrobiliśmy, w jakim stylu, czy w sposób, który podobał się Bogu, czy raczej po ludzku. Zresztą już kilka lat temu ktoś próbował to wszystko opisać, zastanawiając się nad fenomenem statystyk z Bielska. Więc już ktoś to podsumowuje, no ale powiedzmy za te 10 lat, 11, ktoś to zrobi. Pytanie, czy będziesz w napisach końcowych. Jeżeli jesteś tu od niedawna, masz prawo siedzieć w siódmym rzędzie i przyglądać się, poznawać, oczywiście. Ale z czasem, za 10 lat na pewno już to nie będzie najlepsze miejsce dla ciebie, być tylko widzem. Więc dzisiaj poznamy dwóch bohaterów drugoplanowych. Będzie to Aaron i Sylas. I zacznijmy od sceny, w której Aaron dostaje pewną rolę do odegrania. Bardzo ważną rolę. To jest moment w historii, kiedy Mojżesz jest powoływany przez Boga, żeby wyprowadzić naród z ziemi egipskiej. To jest ten moment, kiedy Mojżesz rozmawia z Bogiem i podczas tej rozmowy Aaron dostaje swoje zadanie do wykonania. Kiedy Mojżesz usłyszał, co ma zrobić, powiedział Bogu, że w sumie to on nie potrafi tego zrobić, nie jest w stanie. Zobaczmy. I wtedy rzekł Mojżesz do Pana: wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Pan zaś odrzekł: kto dał człowiekowi usta, kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach Twoich i pouczę Cię, co masz mówić. Lecz Mojżesz rzekł: wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: czyż nie masz brata Twego, Aarona, Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł Ci na spotkanie, a gdy Cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego, przekażesz te słowa w jego usta, ja zaś będę przy ustach Twoich i jego i pouczę Was, co winniście czynić. Zamiast Ciebie on będzie mówił do ludu, on będzie dla Ciebie ustami, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. Więc widzimy tutaj scenę powołania Mojżesza, ale w tej scenie jest też ukryte drugie powołanie, powołanie Aarona. Aaron został powołany jako usta Mojżesza, czyli miał mówić wszystko, co Mojżesz mu przekaże. Bohater, przedwczoraj mówiłem, że bohater to ktoś, kogo chcemy, a nie musimy zapamiętywać. Dzisiaj kolejna definicja bohatera. Bohater to jest ktoś, kto jest powołany przez Boga do pewnych rzeczy i podejmuje się tego zadania. I patrząc na historię Mojżesza i Aarona, możemy wiele nauczyć się o współpracy, także o współpracy między nami. Wyświetliłem na początku napisy filmowe, dlatego że cała ta ekipa to jest jedna wielka współpraca. We wspólnocie jest podobnie, aby wspólnota wykonała swoje powołanie, które mamy i ono jest jasne, klarowne. Aby je wykonać, potrzebujemy współpracować. I historia Mojżesza i Aarona jest to świetny przykład dla nas, na czym to polega ta współpraca, jak to robić. Więc popatrzymy na ich historię i możemy tutaj wyciągnąć wiele lekcji dla nas. Po pierwsze, samo powołanie. Mojżesz zostaje powołany w sposób niezwykły. To znaczy, mamy gorejący krzew, miejsce święte, Bóg każe mu zdjąć sandały z nóg. Jest anioł, jest głos samego Boga. No, niezwykłe wydarzenie w życiu Mojżesza. niewielu z nas miało takie powołanie. Czyli coś w formie jakiegoś duchowego przeżycia. Gdyby powołanie Mojżesza było modelowym, czyli powiedzielibyśmy, Bóg powołuje tak, jak powołał Mojżesza, 95% z nas na tej sali byłoby niepowołanymi. Dlatego poznajemy dzisiaj postać drugoplanową Aarona i patrzymy, jak on został powołany. Bóg powołał go w zupełnie inny sposób. Nie było gorącego krzewu, nie było świętego miejsca, nie było głosu anioła czy samego Boga. W pewnym momencie tej historii Mojżesz mówi Aaronowi wszystko, całą jego rolę, to, co będzie musiał wykonać. Czasami Bóg powołuje w sposób spektakularny. Pamiętamy historię apostoła Pawła, droga do Damaszku. Nagle Jezus mu się objawia, apostoł Paweł widzi wielką światłość, pada na kolana, słyszy głos z nieba, traci wzrok na pewien czas. Wszystko jest pełne znaków. Bardzo spektakularne powołanie. Ale już jego uczeń, Tymoteusz, nie widział wielkiej światłości, nie słyszał głosu z nieba, a zostaje powołany do służby przez apostoła Pawła, który wybiera się w podróż misyjną i mówi do młodego człowieka, chodź ze mną w tą podróż, wszystkiego się nauczysz. Dwie zupełnie inne drogi powołania. Jedna bardzo spektakularna, druga polegająca na tym, że ktoś nam coś powiedział, do czego jesteśmy powołani albo jaką drogę mamy wybrać. Apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi, do czego jest powołany. Mojżesz powiedział swojemu bratu, do czego jest powołany przez Boga. I obie drogi są dobre. I ta spektakularna, i ta bez żadnych znaków, cudów. Na pierwszym wykładzie mówiliśmy o powszechnym powołaniu chrześcijan i nie trzeba głosu z nieba i światłości i znaków i cudów, żeby odkryć swoje powołanie. Jest ono powszechne, czyli jest znane każdemu, kto się nawrócił i uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa. Jest to jedno proste zdanie. I może jeszcze nie odpowiedziałeś sobie w życiu na to pytanie, do czego Bóg cię powołuje. Wczoraj rozmawiałem tutaj z jednym z was, młodych chrześcijan, i powiedział, że zaglądnie w księgę służb, żeby znaleźć dla siebie fragment pracy we wspólnocie. Tak, czasami powołanie polega na tym, że po prostu wykonujemy to, co robi cała wspólnota. A co jest najważniejsze? Jezus dał polecenie swoim uczniom, a także wszystkim następnym pokoleniom uczniów. My jesteśmy jednym z tych pokoleń. W Ewangelii Mateusza pod koniec czytamy: Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus w tych prostych zdaniach zamyka historię, mówi o pewnym dniu, kiedy to wszystko się skończy i tak będzie. Ale między tamtym dniem a dzisiaj Jezus powołuje każdego nawróconego człowieka, by był uczniem i czynił uczniów. I może nie słyszałeś głosu z nieba, nie było żadnych znaków ani cudów, a jednak powołanie dzisiaj do ciebie trafia. Bądź uczniem Chrystusa i czyń następnych ludzi Jego uczniami. To jest nasze powołanie i nie ma większego. Nie potrzeba specjalnych objawień. Apostoł Paweł mówił, że miał wiele objawień, ale się nimi nie chwali, bo nie ma z nich pożytku. Więc każdy z nas ma powołanie. Każdy z nas może być w napisach końcowych. Jezus mówi tutaj o nich, skończenie świata. W pewnym momencie będzie podsumowanie. Pytanie, czy mieliśmy udział w tym dziele, czy nie. Może pozostaliśmy widzami, wygodnie siedzącymi na fotelu. Więc jeżeli jeszcze nie odkryłeś swojego powołania, to niech te słowa Jezusa będą dla ciebie drogowskazem i powołaniem. Czynić uczniami Jezusa Chrystusa. Nie ma gorejącego krzewu dzisiaj, nie ma znaków, nie ma cudów. Nie ma głosu Boga lub anioła. Jest tylko Słowo Boże, które jest żywe. I na jego podstawie kolejne pokolenia podejmują to wyzwanie, żeby stać się uczniami Chrystusa i czynić uczniami następne pokolenia. Jeżeli wejdziesz na tą drogę, albo już na niej jesteś prawdopodobnie, bardzo ważną rzeczą jest współpraca. Nie da się czynić uczniami, nie współpracując z innymi. Widać to po apostole Pawle, który był wybitną jednostką, jednak nigdy nie pracował sam. Choćby powołanie Tymoteusza, młodego człowieka, który na początku więcej przeszkadzał niż pomagał. Widzimy, że Paweł nie ma takiego modelu, zrobię to sam. Ciągle buduje różne zespoły misyjne i współpracuje z innymi. Jest jedna sytuacja, w której jest sam w całym swoim życiu. To była jego druga obrona w sądzie. Tam był sam. Po raz pierwszy, jedyny. Tam też został podpisany na niego wyrok śmierci. Więc współpraca jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Musimy się jej nauczyć, musimy zrozumieć, na czym polega, jeżeli chcemy wykonać powołanie, jakie mamy jako wspólnota. Więc czego się uczymy z historii Aarona i Mojżesza? Po pierwsze, Aaron to kto dla Mojżesza? Tak biologicznie. Brat. Popatrzymy na apostołów, Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. To są bracia, tak, tu i tu. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego Jezus tak powoływał? Dlaczego Bóg tak powołał, że wziął Mojżesza, a zaraz mówi, o, masz brata Aarona, będziesz z nim współpracował. Dlaczego? I oto zasada pierwsza dobrej współpracy. Do dobrej współpracy potrzebujemy dobrych relacji. I powiedzą to także eksperci w biznesie, że jeżeli relacje są kiepskie, słabe, to współpraca będzie bardzo trudna. Nie ma co się oszukiwać. Do dobrej współpracy potrzebne są dobre relacje. Wróćmy do tego momentu powołania, 4 rozdział Księgi Rodzaju, wyjścia, przepraszam. I Bóg mówi do Mojżesza takie słowa, zobaczmy. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie Aaron, a gdy cię ujrzy, co zrobi? Szczerze się ucieszy. Dobra współpraca jest możliwa, kiedy między uczniem a liderem są odpowiednie relacje. W tym przypadku uczeń Aaron, tak to Bóg też ustawił, mówi, będziesz jakby Bogiem dla Aarona, mówił do Mojżesza. W tym przypadku Aaron szczerze się ucieszył na widok Mojżesza. I tak było przez całą ich historię współpracy, te kilkadziesiąt lat, kiedy ramię w ramię współpracowali, a Aaron cieszył się na widok Mojżesza. Do dobrej współpracy potrzebne są dobre relacje. Druga rzecz. Tu jest ciekawa rzecz w tej historii tych braci, a propos kompetencji takich merytorycznych. Aaron przemawiał o wiele lepiej niż Mojżesz. Czyli w pewnym sensie miał niektóre kompetencje o wiele wyższe niż Mojżesz. 30 lat we wspólnocie nauczyło nas, że takie kompetencje to nie jest najważniejsza rzecz. To nie jest najważniejsze kryterium w służbie. Ten, kto robi coś najlepiej, ten powinien to robić. To jest pewien błąd w myśleniu. O wiele ważniejsze od kompetencji jest serce człowieka. I gdyby Aaron nie cieszył się na widok Mojżesza, Bóg nigdy nie użyłby jego kompetencji mówcy. Bóg widzi tych dwóch, widzi Mojżesza, widzi Aarona, patrzy na ich kompetencje. Przywódca powinien dobrze mówić do ludu. A jednak Bóg wybiera nie Aarona o wyższych kompetencjach w tej dziedzinie, ale Mojżesza do tego dzieła. Bo są ważniejsze rzeczy niż te kompetencje, które wśród nas, ludzi, wydają się tak istotne. Co ciekawe, Aaron wiedział, że lepiej przemawia. Widział, że jego brat wolałby nic do nikogo nie powiedzieć. Ale miał właściwą postawę serca. Nigdy przez te kilkadziesiąt lat współpracy nie było takiej sytuacji, że pomyślał sobie, a zajmę miejsce mojego brata, bo przemawiam lepiej od niego. Uda mi się skłonić ten tłum, żeby poszedł za mną. Nigdy Aaron nie chciał zająć miejsca Mojżesza. Raz Mojżesza długo nie było i wydawało się faktycznie, że już nie wróci. Tak się ludziom wydawało. I wtedy Aaron myślał, że przejmie. Źle się to skończyło. Ale generalnie, kiedy widział Mojżesza, cieszył się na jego widok. Cieszył się, że to on przewodzi. Szanował go, uznawał jako przywódcę. Dlatego Bóg go wybrał na współpracownika dla Mojżesza. W naszej wspólnocie przez ostatnie 30 lat pojawiali się różni ludzie z bardzo wysokimi kompetencjami. Wychowani gdzieś w innej wspólnocie, troszkę w innej kulturze, także zza oceanu. Przyjeżdżali do nas i mówili, no my mamy o wiele wyższe kompetencje niż ci ludzie, którzy tutaj służą w tej wspólnocie. Słuchali wykładowców, mówili, my to zrobimy lepiej, pozwólcie nam. Patrzyli na zespół muzyczny i niczym Sawyer z tamtej scenki mówili, ja bym to zrobił o wiele lepiej. Dlaczego nie dacie mnie do tej służby? I szybko pokazali swoje serce, co jest ważniejsze. Myśleli, że kompetencje to jest najistotniejsza rzecz we wspólnocie, a to nieprawda. I przyjeżdżali tacy, którzy mieli kompetencje 10 na 10, ale nie mogli dokonać niczego wśród nas, bo kompetencje naprawdę nie są najważniejsze. O wiele ważniejsze jest to, co jest w sercu człowieka, jego miłość do Boga, do ludzi, a także jego postawa bycia uczniem. Wyraźnie widać, kto ma jakie serce. Także to jest w naszej wspólnocie. Może wam się wydaje, że to jest niewidoczne, ale to się wyświetla w setkach sytuacji, które mamy tutaj między nami. Wyświetla się, kto ma jakie serce. I żeby służyć, nie trzeba mieć kompetencji 10 na 10. Trzeba mieć serce. Można mieć serce na 10, kompetencje na 1 i da się zrobić odpowiednią pracę tutaj wśród nas. I wyraźnie widać we wspólnocie, kto ma jakie serce. Niektórzy na przykład nie mogą zdzierżyć tego, że mają nad sobą lidera. Jest to dla nich bardzo trudne. I zazwyczaj wyłapują jego niekompetencje. Mówią, przecież on ma 2 na 10. Jakim prawem on jest liderem? Bo ma serce na 8, a ty masz na 1. To jest częsta sytuacja. Czasami latami czekamy, aż to się zmieni, aż ktoś przyjmie postawę ucznia, że zrozumie, że kompetencje to nie jest najistotniejsza rzecz, że liczą się inne rzeczy dla Boga i że Bóg nie powołuje tych z kompetencjami na 10, ale z odpowiednim sercem. I ludzie, którzy mają wysokie kompetencje, ale w sercu jakiś opór, problem z byciem uczniem, nie dostają żadnych ważnych zadań we wspólnocie. Czasami oczywiście w formie kredytu dostają z nadzieją, że ich serce się zmieni i w końcu przyjmą postawę ucznia. Od jakiegoś czasu jestem w Radzie Kościoła w Polsce i do tej rady spływają różne rzeczy. Jak jakaś wspólnota ma problem, z którym sobie wewnętrznie nie poradzi, to wysyła to do Rady Kościoła, żeby Rada Kościoła się zastanowiła, czy pomogła. I muszę wam powiedzieć, że najgorsze rzeczy, jakie się dzieją wśród chrześcijan, są spowodowane złym podejściem w tym temacie. Otóż ufa się ludziom z kompetencjami na 10, ale z sercem nie wiadomo jakim, dla służby, dla Boga. Ludzie, którzy są najlepsi w czymś, którzy mają się czym pochwalić, potrafią coś zrobić i wszystkim wydają się specjalistami. A jednak potrafią niszczyć lokalne wspólnoty. I jest to przykry widok. Jest to przykre patrzeć, że wspólnoty myślą tak powierzchownie. Myślą, o, mamy najlepszego mówcę. O niczym to nie świadczy. Lepszy, najgorszy mówca z sercem dla ludzi, z sercem dla Boga, gotowy na współpracę niż najlepszy mówca, ale bez serca, które podoba się Bogu. Dlatego w naszej wspólnocie bardzo tego pilnujemy i było tu wielu chętnych z kompetencjami na 10, których Grzegorz odsyłał, mówiąc, że nie ma tu dla nich miejsca. Wspólnoty w Polsce naszego Kościoła są bardzo autonomiczne, nie można im niczego narzucić, same decydują o większości swoich spraw. Dlatego jeżeli ktoś przyjeżdża i chce współpracować, jeżeli my się na to nie zgadzamy, jest to zgodne z literą prawa. I wielu takich stąd wyjechało, mieli wysokie kompetencje, ale to jest za mało. Nie znaliśmy ich serca. A niestety nikt z nich nie chciał być uczniem, raczej chcieli od razu być naszymi nauczycielami. Więc istnieje pewna zależność, nie wiem, czy uda mi się to narysować, bo żaden ze mnie artysta, ale weźmy współczynnik kompetencji, nazwiemy go literką K, i współczynnik bycia uczniem, literką U. Tu będzie też się zawierało serce dla Boga. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z nas ma kompetencje w jakiejś dziedzinie, na przykład potrafi prowadzić jakąś grupę, potrafi być liderem i w świecie się to sprawdza, ma kompetencje na 10, ale serce dla innych ludzi, pokory, a także postawę ucznia ma na powiedzmy 3. Na ile jego kompetencje będą użyte we wspólnocie? Na 3. I on może czuć się źle z tym. Dlaczego? Mam takie zdolności, jestem tu najlepszy w tym, a wspólnota używa tylko mojego daru w 3%. Tak, dlatego że patrzymy na serce, patrzymy na postawę ucznia. Jeżeli to jest 3 na 10, to na tyle użyjemy twoich kompetencji. W czym to ma pomóc? W tym, żeby człowiek rozwinął się nie tylko w tych kompetencjach takich teoretycznych, ale żeby zmieniło się jego serce, żeby stał się prawdziwym uczniem i prawdziwym sługą dla Boga i dla innych ludzi. Więc nie dziw się, jeżeli masz kompetencje wysokie, ale serce jeszcze nie przemienione, że nie jesteś zaangażowany w sprawy najważniejsze. Nie możemy na to pozwolić, dlatego że to się źle kończy. Jest wiele nagrobków z tego powodu, takich duchowych w naszym kraju i szkoda by było oglądać się także w Bielsku. Mówimy dzisiaj o współpracy i jeżeli chcesz współpracować, to możesz zapomnieć o kompetencjach tych po lewej. One z biegiem lat same się rozwijają. Wystarczy 10 lat we wspólnocie, w jakiejś służbie, żeby z jedynki dojść do dziesiątki. Nie trzeba być specjalistą, nie trzeba mieć szkoleń poza tymi, które tutaj robimy wewnętrznie. To nie jest naprawdę najważniejsza rzecz. Lepiej dzisiaj myśleć o sercu, o mojej postawie ucznia, bo jeżeli jej zabraknie, to choćbym był najlepszym specjalistą, to zamiast budować wspólnotę, to ją będę niszczył. Kompetencje merytoryczne, teoretyczne, one same urosną. Poprowadzisz 10 lat małą grupę, po 10 latach będziesz to robił bardzo dobrze. Można by dłużej mówić o Aaronie i Mojżeszu, ale już nie mamy czasu, musimy przejść do następnej postaci. Warto może wspomnieć na koniec, że była taka sytuacja, w której Mojżesz nie wracał z góry i Aaron myślał, że musi przejąć jego rolę. I on z kompetencjami na 10 doprowadził do tego, że stworzyli złotego cielca. To on powiedział, zdejmijcie kolczyki, wszystkie naszyjniki, przetopimy to na złotego cielca. Wystarczyło krótki okres czasu, że on przewodził, że on z kompetencjami na 10 wziął się za przewodzenie ludziom i cały naród skręcił w złą stronę. Aaron robił to, co ludzie chcą. I dzisiaj to jest często określenie doskonałego przywódcy. jest taki, jak chcemy, żeby był. I według Biblii jest to jedna wielka bzdura. Prawdziwy lider nie robi tego, co ludzie chcą. Prawdziwy lider szuka tego, czego chce Bóg. I Bóg się wtedy bardzo, bardzo rozgniewał na to, co się stało, także na Aarona, za to, co uczynił. To, co my chcemy jako ludzie. Przywódca powinien być taki albo taki, powinien mówić to albo to. To nie jest najważniejsze. O wiele ważniejsze jest to, co Bóg o nas mówi, do czego Bóg nas wzywa i gdzie Bóg mówi, że mamy dojść i w jaki sposób. Więc warto to też docenić, przywództwo, które nie jest takie pod dyktando wspólnoty. To nie jest dobre przywództwo, to jest przywództwo, które doprowadzi w bardzo kiepskie miejsce, tak jak się stało to w przypadku Aarona. Przechodzimy do drugiej postaci, drugiego bohatera. Jest nim Sylas. I patrząc na jego historię, może ktoś z nas zrozumie swoje powołanie. Albo je odkryje, dookreśli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział. Przepraszam, sobie tylko sprawdzę. Kiedyś myśli, to jest apostoł Paweł razem z towarzyszami, jednym z nich jest Sylas. Kiedyś myśli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni. Aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. W tejże chwili wyszedł. Gdy panowie tej kobiety spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę. Stawili przed pretorami i powiedzieli, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu, przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu. Mamy tu kolejną sytuację, Filipi. Znowu wielkie napięcie. Apostoł Paweł pozbawił zysku pewnych ludzi, którzy mieli niewolnicę, która wróżyła. Każdy człowiek, który chciał znać swoją przyszłość, zgłaszał się do tej kobiety, i za pewną opłatę ona mówiła o jego przyszłości. Tym razem ona codziennie mówiła, że to są ludzie, słudzy Boga Najwyższego, głoszą wam zbawienie. Ale w pewnym momencie Paweł miał tego dość, wypędził złego ducha z tej kobiety. No i kiedy przepadła nadzieja na zysk tych panów, kazali Pawła osądzić. Sylas jest przy apostole Pawle, no jeden z wspaniałych współpracowników. Dla większości z nas może nikt znany, nikt ważny. Ktoś, kto pojawia się w końcowych napisach, na kogo nie zwracamy uwagi, A jednak dla głównego aktora, czyli apostoła Pawła, postać bardzo ważna. Dlatego warto się przyjrzeć Sylasowi, w jaki sposób on jest dla nas wzorem współpracy. Czego możemy nauczyć się z tej pierwszej sceny w więzieniu? Sylas, podobnie jak Arystarch, towarzyszy apostołowi w bardzo trudnych sytuacjach, kiedy napięcie w mieście sięga zenitu. Jest przemoc fizyczna względem nich. Jest zagrożenie życia. Jaką postawę Sylas przyjmuje wobec tych przeciwności? Kiedy są już w lochu, wewnętrzny loch, czyli loch bez żadnego światła, głęboko w ziemi, ich nogi są w dybach. Jak Sylas reaguje na te trudności? Czytamy, że śpiewali hymny Bogu. To jest ciekawe. Sylas, zamiast skupiać się na sobie w tak trudnej sytuacji, razem z apostołem Pawłem skupia się na Bogu. Śpiewa jemu hymny, modli się do Boga. I to jest niezwykła cecha współpracownika. Entuzjazm dla Boga, entuzjazm dla Ewangelii. Chociaż sytuacja jest bardzo trudna, nawet skrajna. To jest cecha prawdziwego współpracownika. Kiedy są trudności, nie skupia się na sobie, ale na Bogu. Niektórzy z nas, idąc za Bogiem, odczuwają wielką presję. Niektórzy, dla jednych jest to presja czasu, dla innych presja oczekiwań ze strony innych ludzi, także wierzących, którzy są mniej dojrzali. Niektórzy zmagają się z tym, co mówi o nas świat. Widać to w tych małżeństwach, które są podzielone. Ktoś jest tutaj, a współmałżonek jest gdzieś tam daleko. I na dzisiaj nie interesuje się Bogiem. Jest ogromna presja, ogromne napięcie. Jest to bardzo trudna sytuacja, ale Paweł i Sylas też są w bardzo trudnej sytuacji. Jak reagują? Nie myślą o sobie. Nie skupiają się na sobie. Nie poddają się zniechęceniu, które wynika z takiej ludzkiej analizy sytuacji. Ale skupiają się na Bogu i Jemu ufają. Apostoł Paweł sam dobierał współpracowników. Gdyby tego nie robił, nigdzie by nie zaszli. Co by było, gdyby apostoł Paweł dostał kogoś z przydziału, kogoś, kto w sytuacji krytycznej, zamiast skupiać się na Bogu, skupia się na sobie? Co by było? Co by stało się tam w Filipi? Po pierwsze, może uciekłby, zanim ich porwano. Czyli apostoł Paweł zostałby sam. A jeżeli trafiliby do lochu, zamiast śpiewać, co by robił? Płakałby nad swoim losem. Sylas miał wybór: śpiewać albo jęczeć. Czasami są to rzeczy podobne, ale przynoszą zupełnie inne skutki. Sylas śpiewał, modlił się, dodał otuchy Pawłowi. Bóg zadziałał, uwolnił ich, a także strażnik i jego rodzina się nawrócili. A gdyby Sylas jęczał, czy Bóg by zadziałał? Czy apostoł Paweł doświadczyłby otuchy? Czy strażnik nawróciłby się i zostałby zbawiony on i jego dom? Nie wiem, ale prawdopodobnie nie. Dlatego apostoł Paweł o wiele wcześniej, kiedy wybiera współpracowników, patrzy, czy są skupieni na sobie, czy na Bogu. Jak radzą sobie w trudnych sytuacjach, kiedy nawet życie jest zagrożone, czy myślą tylko o sobie i ludzkimi kryteriami oceniają swoją sytuację, czy patrzą przez wiarę na to wszystko. Wiecie, Bóg lubi śpiew, lubi modlitwę, ale bardzo nie lubi, jęków, niezadowolenia. Nie lubi, kiedy człowiek skupia się na sobie. Dla Boga jest to obrzydliwe, jest to wbrew Jego naturze. O Jezusie czytamy, że przyszedł, żeby dla nas na ten świat, nie dla siebie. Każdy, kto jest skupiony na sobie, dla Boga jest to rzecz obrzydliwa. Owszem, jest czas w naszym życiu, kiedy jesteśmy skupieni na sobie, jest to wpisane w nasz rozwój. Początki takie są. Ale apostoł Paweł nie brał początkujących, nie ich używał do głównych zadań, ale tych, którzy zostali wypróbowani. Więc chciałbym zadać wam pytanie, i tu stworzyliśmy takie pytanie na ten rysunek. Śpiewasz czy jęczysz? To jest bardzo ważne, bo mówiliśmy o tym, kto jest do czego powołany i na ile. To jest jedno z kryteriów. Apostoł Paweł nie mógł brać ze sobą w podróż ludzi skupionych na sobie, ludzi, którzy jęczą zamiast się modlić, bo podróże misyjne byłyby bez sensu. Więc jeżeli jesteś czyimś współpracownikiem, to zwróć uwagę na twój głos i postawę w trudnościach. Czy jest to śpiew i modlitwa, wyraz zaufania do Boga, czy jest to jęk i skupienie na sobie. I nie dziw się, proszę, jeżeli jesteś mistrzem w jęczeniu i skupianiu na sobie, że zadania, które dostaniesz, nie są najważniejsze we wspólnocie. Jeżeli szukasz współpracownika, to nie rób tego błędu, że zaufasz Bogu, że jakoś to będzie i że z każdym da się współpracować, z każdym się da wykonać najtrudniejsze zadania. To jest jedna wielka bzdura. I nie ma to nic wspólnego z wiarą. Apostoł Paweł dobierał ludzi, którzy byli wypróbowani, albo uczył ich od młodości, tak jak Tymoteusza, a nie, że ktoś ma jakieś kompetencje, na pewno sobie poradzi, a później w kryzysowej sytuacji zostałby sam, bez żadnej pomocy. Więc jeżeli szukasz współpracownika, budujesz zespół ludzi, to w naszej wspólnocie jest dosyć istotne. Szukaj osoby jak Sylas, która zamiast jęczeć, raczej śpiewa i modli się, bo z taką osobą możesz wiele dokonać. Pierwszego dnia w małej grupie poznawaliśmy postać Feby, diakonisy. I czytaliśmy tam o różnych cechach czy kwalifikacjach diakonów. I jedną z kwalifikacji była oczywiście pełnia ducha mądrości, ale także to, że mają być wypróbowani, zanim zostaną powołani do jakiegoś zadania. I to prawda, zanim ktoś stanie się współpracownikiem w sprawach najistotniejszych, musi być poddany próbie. Jak zareagowałby w sytuacji, w której był apostoł Paweł, czy jękiem, czy śpiewem? Jest to bardzo ważne. Jeżeli dzisiaj jednak zaliczysz się do tej grupy, która jęczy, musi tak być, to nie jest tak, że wszyscy tu śpiewamy, to na pewno. Więc może jesteś w grupie, która jęczy i w grupie, która skupia się na sobie. Czy można z tej grupy przejść do tej drugiej? Można. Jest to kwestia naszej wiary. Więc jeżeli zamiast śpiewać dzisiaj jednak jęczysz, poproś Boga, by zbudował twoją wiarę tak, by w najtrudniejszych sytuacjach reagować tak, jak Bóg chce. Muszę wam powiedzieć, że wielu z nas kiedyś jęczało, a dzisiaj śpiewa. Człowiek naprawdę musi być uparty i musi nie rozumieć tej zasady kompetencji i serca, żeby zostać w grupie narzekających. Musi mieć oczy zamknięte i serce prawie z kamienia, żeby nie chcieć być w grupie drugiej. Więc jeżeli chcesz być w drugiej grupie, a nie jesteś, poproś Boga, by zbudował twoją wiarę, tak by w sytuacjach kryzysowych śpiewać. Jak Bóg się zabierze do tego dzieła? To jest bardzo ciekawe. Bóg robi to w ten sposób, że za chwilę stwarza sytuację, w której nic od nas nie zależy. Apostoł Paweł i Sylas są w więzieniu, mają nogi w dybach, zlekceważono to, że są obywatelami rzymskimi, czyli prawo nie jest po ich stronie, ktoś jest ponad prawem. Wszystkie takie ludzkie instrumenty, by wydobyć się z tej sytuacji, zawiodły. Bóg buduje taką wiarę, o której tutaj mówimy w ten sposób. Jeżeli go poprosisz, o to zbuduj moją wiarę, bo chcę śpiewać zamiast jęczeć, wkrótce nadejdzie sytuacja, w której nic nie będzie zależało od ciebie. I w takiej próbie powstaje wiara. W taki sposób Bóg ją buduje. Działo się to zawsze, działo się tak z nami przez ostatnie dekady. Bóg stawiał nas w sytuacji, w których nic od nas nie zależało. Pozostawało tylko oprzeć się na Nim, a to jest definicja wiary. Więc jeżeli jesteś w grupie jęczących i cię to męczy, nie chcesz tego, zachęcam, żebyś poprosił Boga o to, żeby twoja wiara została rozwinięta. Wkrótce będziesz miał okazję śpiewać, z tym, że ta okazja będzie w sytuacji podobnej do lochu i dyb. Sylas jest dla nas wzorem współpracownika. Warto pokazać jeszcze krótko inny fragment tego wzorca, bo jest to bardzo ciekawe. W kościele w pierwszym wieku powstał poważny problem. Otóż zaczęli nawracać się poganie i Żydzi, czyli także uczniowie Jezusa, zadawali sobie pytanie, czy poganie, którzy się nawracają, muszą przyjąć cokolwiek z kultury czy religii żydowskiej, żeby być uznawani za chrześcijan. I dzisiaj to pytanie nie jest trudno na nie odpowiedzieć, ale wtedy było bardzo trudno. I wszyscy, w tym także wszyscy uczniowie Jezusa, zastanawiali się, jak to zrobić. Czy poganie mają takie samo prawo, tak samo ich Bóg traktuje, nawróconych pogan, jak nawróconych Żydów, wśród których działał Jezus. I to był poważny problem, także dla apostoła Piotra, Jana, Jakuba, czy nawet dla apostoła Pawła, chociaż to on przyniósł tą ideę, że poganie się będą nawracać. Troszkę Piotr też. I Sylas był przy tych rozważaniach w Jerozolimie. Kiedy ta dyskusja trwała, co z tymi poganami? Czy oni są naprawdę dziećmi Boga, czy nimi się stali? Czy są częścią narodu wybranego, tą nową, tą gałązką, którą Bóg tam wszczepia, czy nie? I było trzeba odpowiedzieć na to pytanie. I w tych rozmowach uczestniczy Sylas i zostaje wybrany jako jeden z delegatów, który zaniesie poganom w Antiochii dobrą wiadomość. Tą wiadomość czytamy w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, Sylas mówiąc te słowa w Antiochii, pokazuje, że brał w tym udział. Postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Chrześcijanie w Antiochii, chrześcijanie nawróceni z pogaństwa dowiedzieli się, że apostołowie w Jerozolimie postanowili nie nakładać na nich ciężarów, które mieli Żydzi. Postanowiliśmy. Sylas był jednym z nich. Sylasa wybrano na współpracownika ze względu na jego charakter. I to jest też bardzo ważna rzecz, kiedy chcemy być współpracownikami lub kiedy ich szukamy. Charakter to jest bardzo ważna rzecz. Sylas miał charakter, który dążył do jedności. Potrafił wyłagadzać spory, a nie je zaostrzać. Potrafił utrzymać relacje pomimo różnic. To były ogromne różnice, Żydzi a poganie. Kiedyś to było jak dobro i zło, jak czarne i białe. Ale Bóg to zmienił, przyjął pogan w poczet swoich dzieci. I teraz Sylas odnajduje się w tej rzeczywistości i wyłagadza te różnice. Jest jednym z delegatów, którzy mówią chrześcijanom z pogańskiego pochodzenia, jesteśmy braćmi. Charakter to bardzo ważna rzecz we współpracy. Charakter, który dąży do jedności, który wygasza spory i potrafi utrzymać relacje szerzej niż tylko moja mała grupa. Dobry współpracownik to ktoś, kto widzi więcej niż czubek własnego nosa, ktoś, kto widzi więcej niż tylko moja grupa, mój lider, który dąży do jedności całej wspólnoty. Niektórzy są tak zapatrzeni w swoje, że nie obchodzi ich wszystko, co jest pozostałe. I to jest kiepski charakter. Jeżeli wykonamy powołanie, do którego Bóg nas wzywa i będziemy obecni w 10 miastach, ten charakter będzie bardzo istotny. Bo ktoś w Bielsku powie, co mnie tam obchodzi, ktoś z Poznania. Przecież to nie moje podwórko. Właśnie to jest nasze podwórko. I każdy, kto powie, mnie to nie obchodzi, pokazuje swój charakter. Nie jest to charakter Sylasa, który do ludzi z Antiochii mówi, od dzisiaj jesteśmy braćmi. Jeżeli chcesz być współpracownikiem, poproś Boga, by kształtował twój charakter. Może dzisiaj on jest zupełnie przeciwny. Raczej wolisz wszystko załatwiać w ostry sposób. Łatwiej ci coś niszczyć słowem niż budować. Trudno ci odłożyć swoją rację, a kiedy się trzeba dogadać w kilku miejscach naraz, trzeba wiele razy odłożyć swoją rację. Może twoja racja jest najlepsza i chcesz przy niej zostać, uważasz ją za świętość. Poproś Boga, by to zmienił, by cię nauczył pokory, by dał ci inne serce, które dąży do jedności, a nie do tego, żeby było po naszemu. No i na koniec, historia Sylasa nie kończy się we współpracy z apostołem Pawłem. Apostoł Piotr wspomina go w swoim liście jako współpracownika. Po zakończeniu współpracy z Pawłem, nie było to zakończenie, że nie mogli już współpracować, po prostu taka była sytuacja. Widzimy, że Sylas współpracuje z innym liderem, zupełnie innym, z apostołem Piotrem. I też nam to daje do myślenia, uczy nas czegoś o współpracy. Dobry współpracownik to ktoś, kto potrafi współpracować z wieloma ludźmi we wspólnocie. Czasami tak jest, że ktoś nas prosi o współpracę, chociaż jest z innej grupy, z innej dziedziny. Nie wystarczy to, że robisz to, co robisz do tej pory, fajnie ci się układa, no bo to są może przyjaciele, może ktoś bardzo bliski. No to jest łatwo. Ale dobry współpracownik to taki, który się potrafi dogadać także z innymi. Więc kiedy mierzysz to, czy jesteś dobrym współpracownikiem, czy nie, to, że się z jednym dogadujesz, to jest bardzo, bardzo niewiele. Więc na koniec chciałbym zostawić was z takim pytaniem do zastosowania. Jakie kompetencje dzisiaj budujesz w swoim życiu? Czy jest to kwestia tego, co podziwia świat i tak oceniasz samego siebie? Ja potrafię to, potrafię tamto. Czy patrzysz na to, co Bóg zbudował, na postawę pokory, miłości, na postawę ucznia? Odpowiedz sobie proszę na pytanie, ile masz kompetencji tu, a ile w tym drugim. To pokaże ci twoje miejsce we wspólnocie, ile możesz tutaj uczynić. Drugie pytanie, może je wyświetlimy jeszcze raz. Śpiewasz czy jęczysz? Jest to kwestia wiary, niczego innego. Da się przeskoczyć z jednej grupy do drugiej. Poproś Boga o to, by zbudował twoją wiarę. No i na koniec pytanie, jak postrzegasz służbę, czy to jest ja i moje, mojej małej grupy, czy patrzysz szerzej, tak jak Sylas, to jesteśmy my, to jest nasze. Kiedy powstanie ośrodek w wielu miastach, też będziemy tak mówić, że to jest nasze wspólne dzieło. I może raz w roku kiedyś spotkamy się na wspólnej wspólnocie Kościoła, zjedziemy się z całej Polski z postawą, którą miał Sylas. Jesteśmy braćmi. Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, będziesz wiedział, jaki z ciebie współpracownik. Dziękuję.